Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu przybliżamy Państwu postać nietuzinkowego muzyka, jakim był Frank Zappa. Nakładem wydawnictwa Inrock ukazała się właśnie autobiografia artysty zatytułowana Prawdziwy Frank Zappa, która po latach wróciła w nowej formie. Autorem przedmowy do książki Nowego Polskiego Przykładu jest Jakub Kozłowski.
Autobiografia Zappy, czyli Prawdziwy Frank Zappa, w tym naszym aktualnym wydaniu, ponieważ wydanie sprzed bodajże 25 lat nosi rozmieniony tytuł, takiego mnie nie znacie. Nasz tytuł, czy tytuł tej książki, którą opublikowaliśmy, to jest raczej bezpośrednie tłumaczenie tytułu oryginalnego. Ta książka tak naprawdę nie jest o prawdziwym Franku Zappie. To jest książka o tym, jak Frank Zappa widzi siebie, swoje otoczenie i wszystkim o tym, jak widzi ruchy społeczne, zachowania stadne, głupotę polityków, sposób, w jaki religia potrafi wpływać na ludzi i niejako determinować ich zachowania. Ale ta książka, poza pierwszymi kilkoma rozdziałami, które tyczą się jego młodości, jest książką, która nie zdradza wszystkiego na temat Franka Zappy. Ona więcej mówi właściwie o Ameryce lat 60. i 70. niż o samym Franku Zappie, ponieważ Frank Zappa potrafił między słowami ukrywać te rzeczy, które nie do końca mu odpowiadały, którymi nie do końca chciał się dzielić, bądź te rzeczy, których ukrycie wymuszała na nim na przykład jego żona Gail Zappa. Również w książce nie widzimy drugiej strony charakteru Zappy, ponieważ Zappa z jednej strony starał się pokazywać światu jako dziwak, nadworny, trefniś, ośmieszacz tego wszystkiego, co obserwował w społeczeństwie amerykańskim. On był przede wszystkim krytykiem społeczeństwa amerykańskiego, polityki amerykańskiej, elit amerykańskich, ale też się dostało mocno oczywiście Europy, szczególnie Wielkiej Brytanii, ale pomijał ten bardziej despotyczny element charakteru.
W środku zimy ruszyliśmy do Kalifornii w naszym Henry J., zapomnianym już i boleśnie niewygodnym, małym, tanim samochodzie produkowanym wówczas przez firmę Kaiser. Kierowaliśmy się na południe. Tylne siedzenia Henry J. były niczym więcej jak kawałkiem dykty pokrytej 2,5-centymetrową warstwą kapoku i sztywną tweedową tapicerką. Spędziłem dwa urocze tygodnie jadąc na tej desce do prasowania z piekła rodem. Mój tata wierzył, a sądzę, że tak samo myślą wszyscy mieszkańcy wschodniego wybrzeża, że Kalifornia to kraina wiecznego słońca i nieustających upałów. Ten tok rozumowania zaprowadził go do podjęcia decyzji, aby gdzieś w Karolinie zatrzymać samochód i sprezentować wszystkie nasze ciepłe zimowe ubrania pewnej zdziebko zaskoczonej czarnej rodzinie. Był przekonany, że nigdy już nie będziemy potrzebować nic z tego zimowego cholerstwa. Kiedy już dotarliśmy do Monterey, nadmorskiego miasteczka w północnej Kalifornii, dopadł nas przeraźliwy ziąb. Cały czas padało, a mgły nie ustępowały. Ups. Ze względu na pracę mojego taty zmieniałem szkoły jak rękawiczki. Nie przepadałem za tym, ale z drugiej strony wówczas nie przepadałem w zasadzie za niczym. W tamtym czasie weekendowe wypady niekiedy oznaczały dla nas wciśnięcie się do Henry'ego J. i jazdę w kierunku znajdującego się niedaleko miasta Salinas, w którym uprawiano sałatę. Śledziliśmy więc ciężarówki dowożące to warzywo, czekając aż kilka sztuk wypadnie na jezdnię. Kiedy wypadły, tata zatrzymywał auto, podnosił sałatę, oczyszczał z asfaltowego syfu, wrzucał do mnie na tylne siedzenie, zabierał do domu i gotował. Nie przepadałem za życiem biedaka. Wydawało się, że wszystko, co chciałem robić, wszystko, co dawało radochę, kosztowało zbyt dużo. A kiedy jesteś dzieciakiem i nie możesz robić tego, co sprawia radochę, będziesz się albo nudził, albo wkurzał, albo jedno i drugie. Podam przykład. Byłbym zachwycony, gdybym mógł wówczas kupić zestaw chemiczny. W tamtych czasach w dodawanej do dużego zestawu chemicznego Gilberta książeczce uczyli cię, jak wyprodukować takie rzeczy jak gaz łzawiący. Zanim skończyłem 6 lat, nauczyłem się robić proch. Wiedziałem, jakich potrzeba składników i nie mogłem się doczekać, aby je wszystkie zgromadzić i sprawdzić moją wiedzę w praktyce. Moje przybory chemiczne można było znaleźć w całym domu, a ja udawałem, że mieszam składniki, marząc o dniu, w którym moje mikstury rzeczywiście wybuchną. Raz zdawało mi się, że przyszedł mi do głowy pomysł na przepis pozwalający stworzyć zupełnie nowy gaz, kiedy mikstura, nad którą pracowałem, oparta niemal w całości na windeksie płynie do szyb, weszła w reakcję z cynkiem. Tata chciał, abym został inżynierem. Myślę, że był zawiedziony, że nie mam smykałki do arytmetyki i innych przedmiotów wymaganych w tej robocie. W szóstej klasie dzieciaki wykonywały test Kudera, który polegał na tym, że trzeba było wpinać szpilki w wybrane przez siebie kwadraciki narysowane na kartce. Test miał wskazać predyspozycje dotyczące zawodu i to na całe życie. Wynik sugerował, że moim przeznaczeniem jest zostać sekretarką, bo zdobyłem najwięcej punktów w dziale praca biurowa. Moim największym zmartwieniem w latach szkolnych był fakt, że to, czego starano się mnie nauczyć, najczęściej nie było tym, co mnie interesowało. Dorastałem w otoczeniu trujących gazów i materiałów wybuchowych, wraz z dzieciakami ludzi, którzy tworzyli te rzeczy, aby zarobić na chleb. Dlaczego miałaby mnie interesować algebra? W tamtych latach można było dostać w sklepach hobbystycznych jednostrzałowe kapiszony. Były zdecydowanie lepsze od tych, które sprzedawano w rulonikach, ponieważ miały więcej prochu i dzięki temu robiły więcej huku. Spędzałem mnóstwo czasu zeskrobując nożem modelarskim tę dodatkową substancję wybuchową, przechowując ją następnie w słoiku. Miałem też zabójczy słoik pełen sproszkowanych piłek ping-pongowych. Pewnego popołudnia siedziałem sobie w naszym garażu, tak samo zrujnowanym i brudnym jak ten z nabojami do karabinów. To było zaraz po święcie 4 lipca, więc śmietniki w naszym sąsiedztwie były po prostu wypchane po brzegi zużytymi fajerwerkami. Pozbierałem kilka i zabrałem się do ich napełniania mieszanką wedle swojego sekretnego przepisu. Fajerwerki trzymałem między nogami, upychając kolejne warstwy tego i owego, ugniatając wszystko szerszym końcem pałeczki do perkusji. Kiedy przyszła kolej na warstwę jednostrzałowych kapiszonów, musiałem to robić zbyt mocno, ponieważ ładunek się zapalił. Wyrzuciło duży lej w brudnej podłodze, wywaliło drzwi, a mnie odrzuciło kilkadziesiąt centymetrów.